Storybox zaprasza do wysłuchania książki Johna Galsworthy, Saga rodu Forsythów, tom pierwszy, Posiadacz. Czyta Konrad Biel. Tytuł ogólny Saga rodu Forsythów przeznaczony był pierwotnie dla części noszącej obecnie tytuł Posiadacz. Decyzję nazwania tym mianem zbiorowej kroniki rodu Forsythów wywołał forsythowski upór tkwiący w każdym z nas. Przeciw nazwie saga mogłoby przemawiać łączenie z tym pojęciem pierwiastka bohaterskiego, gdyż na kartkach niniejszych niewiele znaleźć można bohaterstwa. Wyraz ten wszakże użyty jest z rozmyślną ironią. Poza tym w długiej tej opowieści, mimo że mamy w niej do czynienia z osobistościami w tużurkach i sukniach z falbanami oraz z okresem złoceń, nie brak prawdziwego żaru konfliktów. Niezależnie od gigantyczności postaci i krwiożerczości dawnych czasów, które takimi właśnie przekazały nam czarodziejskie baśnie i legendy, bohaterowie dawnych sag byli z pewnością Forsythami w swoim instynkcie posiadania i to równie mało odpornymi na wrogie działanie piękna i miłości, jak Swithin, Soames, a nawet młody Jolyon. Jeżeli też heroiczne postacie w legendarnych czasach zdają się wyrastać ponad ramy swojego otoczenia w sposób, jaki nie przystoi Forsythowi z ery wiktoriańskiej, przyjąć możemy za pewnik, że instynkt rodowy był nawet wówczas czynnikiem dominującym i że rodzina, poczucie ogniska domowego i własności, tak samo wówczas jak dziś odgrywały doniosłą rolę, pomimo czynionych ostatnio wysiłków wyperswadowania tych uczuć. Tyle osób pisało i dowodziło, jakoby ich rodziny były pierwowzorami Forsythów, że można by nieomal uwierzyć w typowość tego gatunku ludzi. Obyczaje zmieniają się. Przemijają mody i dom Tymoteusza przy Bayswater Road staje się gniazdem nieprawdopodobieństw we wszystkim z wyjątkiem jego cech zasadniczych. Nie spotkamy się już z podobnym domem, może również z nikim takim jak James czy stary Jolyon. A jednak cyfry podawane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, a także wyroki sędziów przekonują nas codziennie, że nasz raj ziemski, do którego wkradają się dzicy najeźdźcy, piękno i miłość, grabiący nas w naszych oczach z poczucia bezpieczeństwa, kryje w sobie jeszcze bogate skarby. Jak pies niezawodnie odpowie szczekaniem na brzęk łańcucha, tak samo opornie przeciwstawi się istota Soamesa, tkwiąca w naszej naturze ludzkiej, sile rozkładowej, czyhającej dokoła granic jej posiadania. Niech umarła przeszłość grzebie swych umarłych. Byłoby trafniejszym powiedzeniem, gdyby przeszłość mogła kiedykolwiek umierać. Nieprzemijające trwanie przeszłości jest jednym z owych tragikomicznych błogosławieństw, którym przeczy każde nowe stulecie, występujące z zuchwałą pewnością siebie na widownię dziejów, aby dać wyraz swemu żądaniu czegoś zupełnie nowego. Żaden jednak wiek nie jest całkowicie nowy. Natura ludzka pod postacią zmiennych uroszczeń i strojów ma i zawsze będzie miała w sobie bardzo wiele z Forsytha. Mogłaby jednak ostatecznie być dużo gorszym tworem. Patrząc wstecz na stulecie wiktoriańskie, którego rozkwit, zmierzch i upadek odzwierciedlony jest w pewnej mierze w sadze rodu Forsythów, widzimy, że wpadliśmy tylko z deszczu pod rynnę. Trudno byłoby uzasadnić twierdzenie, jakoby stan rzeczy w Anglii miał być lepszy w roku 1913, aniżeli w 1886, gdy wszyscy Forsythowie zebrali się u starego Jolyona na uroczystości zaręczyn June z Philipem Beausoleilem. A w roku 1920, kiedy rodzina zgromadziła się ponownie, aby pobłogosławić zaślubinom Fleur z Michałem Montem, Anglia jest na pewno tak samo nadmiarę spróchniała i zbankrutowana, jak była nadmiernie zaskorupiała i dająca zbyt niskie odsetki w 80. latach ubiegłego stulecia. Gdyby kronika niniejsza miała charakter naukowego studium historii postępu, należałoby zapewne położyć nacisk na takie czynniki jak wynalezienie roweru, samochodu i samolotu, powstanie taniej prasy codziennej, zanik życia wiejskiego i rozrost miast czy narodziny kinematografu. Ludzie są w istocie zupełnie niezdolni do panowania nad własnymi wynalazkami. W najlepszym razie wyrabiają w sobie zdolność przystosowania się do nowych, wytworzonych przez te wynalazki warunków. Długa ta opowieść nie jest jednak naukowym studium pewnej epoki. Cel jej to raczej unaocznienie zamętu, jaki w życiu ludzi sieje piękno.